Wyobraź sobie taki obrazek. Wzorowa amerykańska rodzina, wczesne lata 60. Kochająca mama, dobrze zarabiający tata i gromadka ślicznych, roześmianych brzdąców. Mieszkają w małym domku na malowniczym, nowo wybudowanym osiedlu. Wokół nich sami porządni, młodzi ludzie. Za dnia ciężko pracują, popołudniami spędzają czas razem, a wieczorami, kiedy dzieci już smacznie śpią, rodzice przyjmują gości. Zapraszają ich do salonu, proponują odświętny trunek i zaczynają rozmawiać o tym, co ostatnio dzieje się w ich małym świecie. Aby stworzyć nastrój, głowa rodziny postanawia puścić jakąś muzykę. Dzisiaj jest w dobrym humorze, więc szuka czegoś, co rozweseli towarzystwo. Decyduje się puścić antycznego napaleńca. Tak mniej więcej mogła potoczyć się prawdziwa impreza w tamtych czasach. Z tą różnicą, że zamiast AI-owej śmiesznej piosenki o mniejszości seksualnej, sięgnęliby raczej po nagraną przez człowieka śmieszną piosenkę o mniejszości seksualnej. Oto historia artystów, którzy odkryli, że prawdziwa sztuka nie zna granic. O tym, że uniwersalne tematy, takie jak chłop przebrany za babę i humor genitalny, śmieszą niezależnie od tego, z kim sypiasz. Oto wyjątkowy kawałek queerowej historii sprzed rewolucji Stonewall. Oto historia Camp Records, pierwszej prawdziwie męskiej wytwórni. Jak łatwo można sobie wyobrazić, w Stanach, o ile nie było się wcześniej wspomnianą białą rodziną klasy średniej, życie we wczesnych latach 60. było dla ciebie, delikatnie mówiąc, niezbyt łatwe. Grupy marginalizowane walczyły o swoje prawa, jednak na czasy prawdziwej rewolucji obyczajowej będzie trzeba poczekać aż do końca dekady. Teraz rząd ma ważniejsze sprawy na głowie, na przykład walka z komunizmem. W ramach ochrony obywateli przed czerwoną zarazą bohatersko zwalniano z rządowych stanowisk każdą osobę podejrzaną o odczuwanie pociągu do tej samej płci. W przeciwieństwie do reszty, tacy ludzie prowadzili podwójne życie, a co za tym idzie, byli zdaniem władz bardziej narażeni na szantaż ze strony agentów ze wschodu. Tak zwana lawendowa panika i szereg innych dyskryminujących praw skutecznie zmuszało wielu do pozostawania w szafie. Było jednak jedno miejsce, gdzie bycie sobą było troszeczkę mniej niemożliwe – Kalifornia. Pomimo tego, że stan zaczął mocno popierać demokratów dopiero w latach 90., było to miejsce początku dla wielu liberalnych ruchów już w połowie XX wieku. To właśnie tam w latach 50. powstała jedna z pierwszych organizacji walczących o prawa osób homoseksualnych – Mattachine Society. W Kalifornii działało również pierwsze stowarzyszenie zrzeszające gejowskie bary, a w roku 64. magazyn Life okrzyknął San Francisco tęczową stolicą Ameryki. Nie jest więc dziwne, że to właśnie na zachodnim wybrzeżu powstało Camp Records. Tajemniczy projekt, który można nazwać pierwszą gejowską wytwórnią muzyczną. Do dzisiaj nie nawiązano kontaktu z ani jedną osobą z nią powiązaną, nie wiadomo kto w ogóle zainicjował projekt, ani kto występował na wydawanych przez nich nagraniach. Z racji tego, że nikt nie ogłosił się ich autorem, wszystkie utwory znajdują się obecnie w domenie publicznej. Jednak jeżeli chcesz mieć jeden z oryginalnych krążków na własność, musisz być gotowy na rozstanie się z sumą od 450 do 1500 zł. Na szczęście, dzięki nieocenionej pracy internetowych historyków i archiwistów wiemy o wytwórni parę najważniejszych rzeczy. 1. Powstała i działała w Los Angeles. 2. Funkcjonowała w połowie lat 60. Najwcześniejsza wzmianka jest z 64 roku. I 3. Pod szyldem Camp Records wydano 2 płyty długogrające i aż 10 singli. Każdy ich produkt był opatrzony żartobliwym numerem seryjnym. Mieliśmy chociażby I See You Are One Too, czyli widzę, że też taki jesteś. Albo Are You One, które może być czytane jako czy jesteś jednym z nich? Sama zawartość tych winyli była już nieco mniej subtelna. Większość piosenek to były tak zwane party records. Płyty puszczane, jak sama nazwa wskazuje, do pośmiania się w towarzystwie. W tamtych czasach szczególnie popularne były nagrania występów komików oraz krążki z rubasznymi piosenkami. Takich płyt raczej nie było na sklepowych półkach. Dostawało się je albo dyskretnie spod lady, albo w ramach katalogów wysyłkowych, tak jak to było w przypadku właśnie Camp Records. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy tych katalogach, bo wierzcie mi, jest to szalenie interesujący kawałek historii. Widzicie, produkty naszego tęczowego labelu były promowane w tak zwanych beefcake magazines, periodykach dla bodybuilderów i siłownianych świrów. Były tam oczywiście artykuły i porady, ale też cała masa zdjęć przystojnych modeli, co oczywiście przyciągało koneserów męskiej muskulatury. Niektóre z tytułów wyraźnie dystansowały się od homoseksualistów, zaznaczając swój czysto sportowy charakter, inne jednak widziały w nich potencjalną klientelę. Aby przyciągnąć takich czytelników, tworzono chociażby bractwa, które zrzeszały mężczyzn, mężczyzn, dzięki którym można było poznać kolegów o podobnych wartościach. Dwuznaczny charakter takich pisemek sprawił, że ich kupowanie było widziane jako bezpieczny sposób na wyjście z szafy. Mówiąc publicznie, że jest się fanem danego magazynu, taka osoba dawała znać o swoich preferencjach tylko tym, którzy mają wiedzieć, o co chodzi. Część historyków twierdzi nawet, że taki, można powiedzieć, tęczowy kapitalizm jest starszy niż współczesny ruch na rzecz praw LGBT. Ich zdaniem amerykańska kultura queer skupiona wokół kupowania dóbr jest starsza niż ta, która opiera się na politycznym działaniu. Kiedy Mattachine Society miało może parę tysięcy członków, liczbę subskrybentów magazynów o tematyce muskulatury liczono już w setkach tysięcy. Kanadyjski krytyk Thomas Watt stawia tezę, że te magazyny są największą skarbnicą wiedzy o queerowej kulturze z tamtych czasów. W powojennych dekadach to nie zrzeszanie się i protestowanie było najważniejszym politycznym działaniem. Była to konsumpcja. Po pewnym czasie wielbiciele męskiej miłości nie tylko czytali, ale także tworzyli własne magazyny. Reklamowano już w nich nie tylko pocztówki, filmy i albumy ze zdjęciami siłaczy, ale także olejki, biżuterię, ubrania, queerową literaturę, no i oczywiście płyty od Camp Records. Te były promowane jako coś przełomowego. Coś, co trzeba było usłyszeć, żeby w ogóle uwierzyć, że jest to prawdziwe. Czy słyszałeś już ten album? Piorunujący, szalony, gejowski. Najbardziej pokręcony i gejowy zespół, jaki kiedykolwiek słyszałeś. No i oczywiście moje ulubione. Nieważne, czy jesteś sam, czy z kumplami, z tymi płytami każdy czas to czas balangi. Bądź jednym z pierwszych, który posiądzie i usłyszy te wariackie, rubaszne i wyrafinowane nagrania. Na każdym z nich usłyszysz nowy, ekscytujący materiał w wykonaniu znanych postaci z Hollywood. Żeby była jasność, na próżno wam szukać znanych nazwisk wśród twórców. Każda gwiazda Camp Records miała swój żartobliwy pseudonim, taki jak chociażby Bert E. Bath czy B. Booba. Jeden żartowniś podpisał się jako Rodney Dangerfield, co jest o tyle śmieszne, że parę lat później pojawił się komik, który naprawdę się tak nazywał. No dobra, ale pewno zastanawiacie się, jakie były w ogóle te piosenki? Otóż były to utwory skupione wokół ówczesnych archetypów queerowych w większości mężczyzn, w rytmie tego, co akurat było modne. Mamy chociażby single pod tytułem I Would Rather Fight Than Swish, który jest nawiązaniem do sloganu papierosów Tireton I Would Rather Fight Than Switch. Tym razem jednak, zamiast zmiany marki tytoniu, nasz bohater nie chce za wszelką cenę być uznany za geja. W rytmie rock'n'rolla opowiada nam o tym, jaki to jest męski i agresywny i nawet jak pójdzie na randkę z kolegą, to później zapali wielkie cygaro i pobije się z kimś. Tak by się wzorowało. I'd rather fight than swish. Yeah, yeah, yeah. I'd rather fight than swish. Yeah, yeah, yeah. If there's someone nally, I hit him in the belly. But when I see a queen, I get downright mean. Florence of Arabia jest epicką opowieścią o miłosnych podbojach pewnej tajemniczej wojowniczki. Zapewne trans kobiety. She only wants to be your bride. Majestic Florence of Arabia. Mamy też bardziej jednoznaczne Mixed Nuts, przyśpiewkę w stylu country o... no sami wiecie o czym. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że spora część z 10 singli przedstawia, nawet jak na tamte czasy, bardzo krzywdzące stereotypy o osobach LGBT. Poruszanie w mało subtelny sposób takich tematów jak chociażby choroby weneryczne, tożsamość płciowa czy przemoc w zakładach karnych sugeruje, że jest możliwym, iż te piosenki powstały głównie by rozbawić osoby spoza społeczności. Istnieje jednak szansa, że te utwory były, pomimo swoich bardzo płytkich i ofensywnych stereotypów, przeznaczone dla tych, którzy chcieli pośmiać się sami z siebie. Teksty piosenek w końcu były napakowane queerowym slangiem, który chyba raczej nie był używany w rozmowie z kolegami z pracy. Niemniej jednak jest to wyjątkowa skarbnica wiedzy na temat tego, jak była widziana społeczność LGBT w tamtych czasach. Tego też możemy dowiedzieć się z drugiej, znacznie grzeczniejszej propozycji Camp Records. Płyty Mad About The Boy. Tym razem cały album składa się z coverów, a dokładnie z broadwayowych i kabaretowych klasyków poświęconych miłości do mężczyzn. Jako że mowa o wytwórni queerowej, to klasyki te są również śpiewane przez mężczyzn. I'm feeling quite insane and young again and all because I'm mad about the boy. Do krążka dołączony był manifest, z którego dowiadujemy się, że głównym powodem, dla którego powstał ten album, jest udowodnienie, że dobra piosenka powinna móc być śpiewana przez każdego. Płeć nie powinna o tym decydować. My z Camp Records, jako że jesteśmy znani z nowatorskiego materiału, podjęliśmy się tego wyzwania. Nie jest to jednak ich autorski pomysł. Dwa lata wcześniej została wydana płyta z dokładnie takim samym zamysłem. Love is a Drug. Album jest pełen jazzowych standardów śpiewanych po raz pierwszy nie przez młodą wokalistkę, a przez mężczyznę z głosem, który dorównuje Frankowi Sinatrze. Why am I wasting these precious years? The boy next door. But there's one thing that I've got. It's my man. Tutaj jest jednak jedna bardzo ważna różnica. Cały projekt, pomimo tego, że zrodził się w gejowskim barze, nie ma żadnych powiązań z ruchem LGBT. Również wszyscy jego twórcy, którzy swoją drogą przez wiele lat pozostawali anonimowi, byli hetero. Pomysł powstał, kiedy to producent muzyczny Murray Garrett usłyszał na żywo wokalistę, który śpiewał balladę o swoim wybranku. Zamysł tak mu się spodobał, że parę lat później, w 1959, wraz ze śpiewakiem Gene'em Howardem postanawia stworzyć album z właśnie takimi wykonami. Również oni pokusili się o dołączenie do swojego dzieła otwartego listu. Na opakowaniu winyla możemy przeczytać. Dotychczas te utwory były wykonywane tylko przez kobiety. Czemu? Czyż nie były one napisane przez mężczyzn? I czyż nie były one grane przez największych wirtuozów naszych czasów? Co by było, jakby warstwa instrumentalna tych klasyków również mogła być grana tylko wyłącznie przez żeńskich muzyków. Album został wydany w 1962 roku i jest dzisiaj znany jako pierwszy w całości poświęcony miłości męsko-męskiej. Pomimo niemal całkowitego braku promocji, był on klasykiem wśród osób robiących w showbiznesie. Dzięki poczcie pantoflowej dostał się on do takich gwiazd jak Liberace czy Frank Sinatra. Obaj panowie od razu się w nim zakochali. A Liberace ponoć, po tym jak zaprezentowano mu krążek, zabrał go do domu całkowicie bez pytania. Love is a Drug miało też o wiele więcej szczęścia niż wytwory Camp Records. Nie tylko twórcy pierwszego po latach się ujawnili, ale też i płyta doczekała się prawdziwej reedycji dzięki niezależnej wytwórni Sundazed. Miejmy nadzieję, że to samo spotka kontrowersyjne, acz wartościowe utwory wytwórni z Los Angeles. Mówiąc o przełomowych momentach dla queerowych muzyków, zwykle mamy na myśli rzeczy głośne. Występy, odważne sesje, kontrowersyjne teledyski. Jednak w czasach, gdy samo wyjście z szafy mogło być karalne, każdy akt wyrażania siebie był, no jakby nie patrzeć, ryzykowny. Wszystko musiało mieć podwójny wydźwięk. Jeden dla swojej społeczności, drugi dla szerszej publiki. Nie jest więc dziwne, że i muzyka musiała mieć podwójne dno. Każdy aspekt działalności Camp Records to oddaje. Dyskretna wysyłkowa dystrybucja, promocja tylko w określonych pismach, no i oczywiście treść, która wciąż mogła być interpretowana jak jeden wielki homofobiczny żart. Pomimo tego, że na dzisiejsze czasy takie piosenki są nie do pomyślenia, wciąż moim zdaniem warto ich słuchać. Tylko wtedy możemy naprawdę dostrzec, jak daleko zaszliśmy i czy przypadkiem pewne schematy się nie powtarzają. Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału. Bo obejrzałeś cały, co nie? W takim razie nie pozostaje ci nic innego jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego!